Zapraszam Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego. Ksiądz arcybiskup Wacław Depo apeluje, abyśmy już teraz z wiarą przygotowywali się do wizyty Ojca Świętego Franciszka i milionów młodych katolików, którzy przybędą do Polski na Światowe Dni Młodzieży w roku 2016.
Uważam, że opatrzność kieruje naszymi losami i to nie jest przypadek, że my jesteśmy tutaj takim punktem zbiorczym, bo tym punktem zbiorczym jest to miejsce wybrane przez Boga, a zapośredniczone, tak jak nas uczył błogosławiony Jan Paweł II, przez Maryję. I dlatego takimi oczyma musimy również dzisiaj już widzieć przygotowania, bo tutaj trzeba to tak widzieć, przygotowania do pielgrzymki papieskiej i przyjęcia każdego, kto będzie chciał stanąć na tym miejscu. Nie tylko z papieżem, ale również w obliczu naszej Matki i Królowej.
W rozmowie z katolickim Radiem Fiat metropolita częstochowski mówił, że także Jasna Góra powinna znaleźć się w programie papieskiej wizyty do Polski w roku 2016. Jako biskup częstochowski nie mogę się zgodzić na wrzucenie Częstochowy Jasnej Góry do jakiegoś banku przeszłości lub banku niepamięci narodowej, akcentował ksiądz arcybiskup. Przypomniał też, że duchowa stolica naszej ojczyzny, czyli Jasna Góra, prawie 25 lat temu przyjęła ponad milion młodych ludzi z całego świata i była także głównym miejscem obchodów tysiąclecia chrztu Polski.
Milenium chrztu, a więc 1966 rok był przeżyty tutaj na Jasnej Górze, a dopiero później stąd rozeszły się te uroczystości milenijne na cały kraj, na te diecezje, a zwłaszcza zachodnie, które wtedy jeszcze wymagały koordynacji granic i tak dalej. W związku z tym, kiedy dzisiaj mówimy o 1050 rocznicy chrztu Polski, nie sposób inaczej widzieć to, jak również zwołaniem, zaproszeniem ludu Bożego naszego kraju, naszej ojczyzny i w ogóle spoza kraju, a więc poczynając od wszystkich kontynentów, żebyśmy tutaj, na tym miejscu się spotkali razem na dziękczynieniu, a jednocześnie ufnej prośbie o przyszłość naszego narodu.
Na wyświetlaczach spektrometrów używanych przez polskich biegłych w Smoleńsku znów pojawiły się nazwy materiałów wybuchowych, o czym poinformowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Przypomnijmy, polscy biegli pracują w pobliżu miejsca katastrofy Tu-154M od 22 lipca. Do tej pory zabezpieczyli ponad 250 próbek. Prokurator generalny Andrzej Seremet, zapowiadając wyjazd biegłych, mówił, że w momencie, gdy pobierali wcześniej próbki z foteli, nie dało się w sposób właściwy ich zabezpieczyć, ponieważ była zbyt niska temperatura. Naczelna Prokuratura Wojskowa podkreśliła, że istnieje prawdopodobieństwo, iż prokurator i biegli przywiozą próbki z chwilą powrotu do kraju, który ma nastąpić w czwartek.
Nawet gdyby to miało oznaczać, że przedstawiciele prokuratury rosyjskiej mają im towarzyszyć, to każda formuła jest tutaj do przyjęcia pod warunkiem, że próbki te nie będą w dyspozycji rosyjskiej, tylko że będą przez cały czas nadzorowane przez prokuratorów polskich, tak żeby później nie było wątpliwości, co się stało, tak jak to miało miejsce po 30 października, gdy po 8 miesiącach prokuratura zorientowała się, jak twierdzi, że nie pobrała tego, czego pobrała i nie zbadała tego, co zbadała.
Mówił podczas konferencji poseł Antoni Macierewicz, przewodniczący parlamentarnego zespołu wyjaśniającego okoliczności katastrofy Tu-154M. Poseł wezwał też ponownie prokuratora generalnego, aby dopuścił rodziny, pełnomocników, a zwłaszcza ekspertów rodzin do procesu badania śladów materiałów wybuchowych i wraku samolotu.
To powinno zostać po całym zamieszaniu, którym winna jest prokuratura, spełnione. Najwyższy czas, żeby wrócić do cywilizowanych norm prowadzenia tego najważniejszego w Polsce śledztwa. Eksperci rodzin chcą uczestniczyć w badaniu śladów materiałów wybuchowych, które zostały stwierdzone przez spektrometry podczas ostatniego badania w Smoleńsku na fotelach tego samolotu. Wydaje się, że prokurator generalny powinien zadośćuczynić ich prośbie. To śledztwo stałoby się bardziej przejrzyste i mniej podatne na naciski polityczne, z którymi ciągle, jak się wydaje, mamy do czynienia.
Rząd Donalda Tuska dąży do legalizacji prostytucji w Polsce. GUS przygotowuje metodologię i prowadzi badania statystyczne dotyczące skali tej patologii społecznej, a ma to posłużyć do wliczania prostytucji do PKB. Takich rozwiązań od państw członkowskich wymaga Unia Europejska. Według ekonomistów jest to sztuczny sposób na zmniejszanie długu w stosunku do PKB państw Unii. W przyszłości państwa będą chciały z tego tytułu osiągnąć dochody, co z kolei doprowadzi do zalegalizowania nierządu. Poseł Jadwiga Wiśniewska zwraca uwagę, że działania rządu PO wpisują się w politykę, która promuje nauczanie seksualne małych dzieci. Nie chce blokować pornografii w sieci, a teraz dąży do legalizacji prostytucji, co demoralizuje dzieci i młodzież.
Edukacja seksualna pychana jest do polskich szkół, a nawet proponowane jest, aby już dzieci 4-letnie miały edukację seksualną. Tak więc te doniesienia związane z legalizacją prostytucji mogą być prawdopodobne. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość uważamy to za rzecz niewyobrażalną i absolutnie nie do przyjęcia. Ta demoralizacja, jakiej poddawana jest młodzież, jakiej poddawane są dzieci, a także ludzie młodzi, którzy już pracują, jest zatrważająca. Tylko wychowanie w oparciu o wartości ma sens i nadaje sens życiu człowieka. Natomiast odwoływanie się do legalizacji czynów nierządnych jest skrajną nieodpowiedzialnością.
Tymczasem poseł i ekonomista Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że w czasie, kiedy zapadały kluczowe decyzje w tej sprawie, polski rząd milczał. Teraz jest zobligowany przez Unię Europejską wykonywać kroki, które w dalszej perspektywie mogą doprowadzić do legalizacji prostytucji w Polsce.
Niestety ten krok najprawdopodobniej w przyszłości będzie oznaczał, że państwo będzie chciało osiągać z tego tytułu także dochody, bo u nas zarówno prostytucja, handel narkotykami czy przemyt to jest działalność nielegalna i państwo nie osiąga z tego żadnych pożytków, nie opodatkowuje tego rodzaju działalności. Obawiam się, że liczenie tego do PKB to takie swoiste zalegalizowanie tego rodzaju działalności, przynajmniej w świadomości ludzi. Następnym krokiem niestety będzie próba opodatkowania tego rodzaju działalności, co jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i z moralnością, przyzwoitością. Mówiąc szczerze, ogromnie się dziwię, że wtedy, kiedy zapadały w tej sprawie decyzje, w Polsce było cicho.
Centralne Biuro Antykorupcyjne przejęło śledztwo w sprawie wydania publicznych pieniędzy na koncert skandalistki Madonny. W maju Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, iż przekazane przez Ministerstwo Sportu prawie 6 milionów złotych na koncert skandalistki było niegospodarnością i wydaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem. Pieniądze pochodziły z rezerwy celowej, która miała służyć dofinansowaniu zadań związanych z organizacją Euro 2012 oraz z upowszechnianiem siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Tymczasem zostały wydane przede wszystkim na organizację koncertu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Według Izby organizacja koncertu i kilku innych imprez skończyła się stratą w wysokości 4,6 miliona złotych. Wkrótce CBA rozpocznie pierwsze przesłuchania w tej sprawie. Biuro zbada, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez kierownictwo Ministerstwa Sportu. CBA najprawdopodobniej przesłucha najpierw zawiadamiającego w tej sprawie, czyli posła PiS-u Marcina Mastalerka. Później przystąpi do przesłuchania urzędników resortu sportu, a wśród nich ma się znaleźć minister Joanna Mucha. Poseł Marcin Mastalerek liczy, że CBA pokaże, że w Polsce nie ma miejsca na żadne nieformalne immunitety.
My oceniamy kierownictwo CBA negatywnie. Wiele złego zmieniło się w CBA od czasu odejścia Mariusza Kamińskiego. Już osoby ze świecznika są traktowane tak jak wcześniej. I mam nadzieję, że w tym wypadku minister konstytucyjna rządu Donalda Tuska nie będzie traktowana w jakiś specjalny sposób. Mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś nieformalnego immunitetu nad panią minister Muchą, że będzie ona traktowana tak samo jak wszyscy inni, choć mam tutaj pewne wątpliwości, dlatego że niestety CBA, od kiedy odszedł Mariusz Kamiński, zmieniło się niestety w niedobrą stronę. Coraz mniej jest poważnych spraw, a chyba nie uwierzymy, że nagle w Polsce korupcja przestała istnieć.
Poseł zwraca uwagę, że to nie koniec problemów ze Stadionem Narodowym.
Praktycznie każdy tydzień przynosi nam kolejne informacje o jakichś sytuacjach związanych ze Stadionem Narodowym. Teraz kilkadziesiąt milionów złotych państwowych, publicznych pieniędzy ma zostać przeznaczonych na konferencję klimatyczną na Stadionie Narodowym i są bardzo poważne wątpliwości, czy nie jest to robione na Stadionie Narodowym tylko i wyłącznie po to, by Stadion Narodowy przyniósł zyski albo przyniósł mniejsze straty niż zakładano, bo jak przecież informowaliśmy opinię publiczną, menedżerowie Stadionu Narodowego mają tak skandalicznie podpisane kontrakty, że za każdy milion złotych rocznej straty mniej dostają gigantyczne premie.
W poniedziałek do Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy skierowano akt oskarżenia w sprawie korupcji przy koncesjach na gaz łupkowy. Zarzuty dotyczą m.in. trojga osób zatrudnionych w Ministerstwie Środowiska, a także trojga osób prywatnych działających na rynku poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego. Wobec 7 oskarżonych łącznie sformułowano 11 zarzutów o charakterze korupcyjnym, a dotyczą one wręczania i przyjmowania od marca do grudnia 2011 roku korzyści majątkowych w wysokości od 13 do około 55 tysięcy złotych w zamian za udzielenie pomocy przy uzyskaniu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu łupkowego w wyniku składanych przez 3 podmioty gospodarcze wniosków koncesyjnych. Poseł Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju, zwrócił jednak uwagę, że znacznie więcej winny jest system aniżeli ludzie. Mamy brak organu państwa, który by nadzorował zasoby naszego kraju w zakresie geologii i górnictwa, dodał polityk.
System jest zły. To nie tylko kwestia, że on był korupcyjny, że to było uznaniowe i że tam można było wiele rzeczy. Urzędnik mógł robić, których nie było w interesie państwa, a w interesie, prawda, podmiotu. I te podmioty były skłonne za to widocznie płacić, skoro taka sprawa. Skoro są zatrzymania, no to pewnie nie są one takie zupełnie bezpodstawne. Aczkolwiek w mojej opinii znacznie więcej winny jest system niż ludzie, bo to się mówi, no tak, oczywiście, okazja czyni złodzieja i państwo powinno się takich okazji nie dawać, a państwo właśnie takie okazje dać. Złe prawo geologiczne i górnicze, jeszcze gorsze to, które Platforma Obywatelska uchwaliła w 2011 jeszcze roku. No, drugim brak organu państwa, który by nadzorował zasoby państwa, jeśli chodzi o geologię i górnictwo.
Przypomnijmy, w styczniu 2012 roku warszawski sąd odmówił aresztowania 6 osób spośród 7 podejrzanych zatrzymanych wówczas przez ABW. Sąd ocenił, że nie ma obawy matactwa. Za wystarczające uznano kaucję od 30 do 200 tysięcy złotych, zakazy opuszczania kraju i dozór policji. W poniedziałek rozpoczęło się referendum strajkowe we wszystkich zakładach przewozów regionalnych. Uruchomienie referendum związkowcy uzasadniają odmową podjęcia przez zarząd spółki rokowań w sprawie paktu gwarancji pracowniczych. Pracownicy spółki obawiają się redukcji zatrudnienia w związku z planowanymi zmianami restrukturyzacyjnymi i przejmowania rynku przewozów regionalnych przez konkurencyjne firmy.
W normalnych warunkach, jeżeli firma nowa, konkurencyjna, powoływana przez marszałka, zaczyna funkcjonować na rynku, powinna być zasada taka, że pracownicy spółki przewozy regionalne przechodzą w trybie artykułu 23 prim do nowego podmiotu. Tak się nie dzieje, wobec powyższego my musimy wynegocjować pakt gwarancji pracowniczych, który w tego typu sytuacjach będzie zmuszał marszałków do tego, ażeby zastanowił się, że na jego terenie funkcjonuje druga jego spółka, co do której robi konkurencję i będzie zobowiązany do wypłaty dla tych pracowników dużych odszkodowań. Może to powstrzyma przed tego typu procedurami. Niestety negocjacje w tym temacie z nami nie zostały podjęte. Są też zaostrzenie naszych działań w ramach sporu zbiorowego i przeprowadzanie referendum.
Wyjaśnił Leszek Miętek, prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Referendum strajkowe w przewozach regionalnych ma potrwać do 26 sierpnia.
Jeżeli większość osób opowie się za strajkiem, zarząd spółki nie podejmie rokowań sporu zbiorowego, przez to zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych będziemy mogli podjąć strajk bez żadnych procedur.
W poniedziałek odbyły się uroczystości upamiętniające mieszkańców warszawskiej Woli zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się przy pomniku ofiar rzezi Woli. Dokładnie 69 lat temu oddziały niemieckie wymordowały blisko 60 tysięcy mieszkańców warszawskiej Woli. Rozkaz dokonania masowych egzekucji wydał Adolf Hitler. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Brzmiał rozkaz przywódcy. W poniedziałek w Warszawie odbyły się również uroczystości upamiętniające 149. rocznicę śmierci przywódców Powstania Styczniowego, Romualda Traugutta oraz członków rządu narodowego. 5 sierpnia 1864 roku zostali oni powieszeni przez Rosjan na stokach Cytadeli. Szczegóły tamtych wydarzeń przypomina Andrzej Melak, przewodniczący Komitetu Katyńskiego.
Tam na stokach Cytadeli Warszawskiej Rosjanie 5 sierpnia dokonali publicznej egzekucji, na którą zgromadzili ponad 30 tysięcy warszawiaków, gdzie przy orkiestrach wojskowych grających marsze dokonano publicznej egzekucji. Przywieziono skazańców każdego na innym wozie, ucałowali oni krzyże i ginęli z spokojem, wiedząc, że giną dla wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej, dla której oddali swoje życie.
Na stokach Cytadeli Warszawskiej sprawowana była msza święta polowa. W mińskim lesie Kuropaty, gdzie w czasach stalinowskich rozstrzeliwano Polaków, doszło po raz kolejny do profanacji 8 drewnianych krzyży oraz metalowego krzyża poświęconego pomordowanym Polakom. Sprawcy zrywali blaszane tablice i rozrzucali wieńce i kwiaty złożone w sobotę pod krzyżami upamiętniającymi miejsce zbiorowych pochówków kilkudziesięciu tysięcy rozstrzelanych, bez wyroków, przez NKWD, Polaków, Białorusinów, Rosjan i Żydów. Krzyż upamiętniający Polaków zabitych w Kuropatach został wmurowany w roku 1994 przez mieszkańców Mińska i niejednokrotnie stawał się celem ataków nieznanych sprawców. Białoruska milicja, mimo nieustających próśb społecznych obrońców memoriału, nie jest w stanie wykryć sprawców tych ataków. W grudniu 2012 roku z terenu uroczyska zniknął krzyż katyński poświęcony polskim oficerom zamordowanym prawdopodobnie na Białorusi w 1940 roku. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.